Pamiętamy swego czasu w Kościerzynie, piękne przedpołudnie, uroczyste powitanie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej u sióstr Niepokalanek w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. To jeden już z etapów wtedy niezwykłej peregrynacji, chyba takiej świat nie widział, od oceanu do oceanu. Wszystko pod patronatem Maryi Królowej Polski. Koordynatorzy wielkiego przedsięwzięcia, można powiedzieć wieloletniego już przedsięwzięcia, peregrynacji w intencji obrony życia i rodziny. Przedstawiciele Human Life International Polska, nam wszystkim znani przyjaciele, też Radia Głos. Państwo Ewa i Leszek Kowalescy są w naszym studio. Serdecznie witamy.
Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Ile państwo z Matką Bożą kilometrów, tysięcy kilometrów pokonali w ramach tej peregrynacji?
Ile my, to ja naprawdę nie wiem, bo cały czas nie jedziemy, bo to jest niemożliwe. Muszą dołączać się inni liderzy, ale ważne, ile ona przejechała. Więc Matka Boża na liczniku ma w tej chwili 165 tysięcy kilometrów. To tak jakby równik opasywać, który ma 40 tysięcy, no to tak by wychodziło już ponad 4 razy dookoła świata. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec.
A jak to się zaczęło, panie Leszku? Skąd pomysł w ogóle? Przypomnijmy słuchaczom.
No więc przede wszystkim my jesteśmy zaangażowani w obronę życia i tych podstawowych wartości rodziny już od dość dawna, od momentu, kiedyśmy się pobrali. To już trochę czas leci. Ale stwierdziliśmy, że w skali całego świata dzieją się takie rzeczy, których po ludzku nie da się już tak łatwo obronić i rozwiązać. I bez pomocy Bożej po prostu będziemy bezsilni. I dlatego stwierdziliśmy się, że trzeba się zwrócić do Pana Boga, a najłatwiej do Chrystusa dojść przez Jego Matkę przecież. I stąd właśnie ten pomysł peregrynacji. Ikona częstochowska jest znana na całym świecie, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Natomiast nasi przyjaciele, nasi obrońcy życia ze wschodu, zwłaszcza z Rosji, przypomnieli nam, że przecież jeśli chce się prosić Matkę Bożą o pomoc, to trzeba ją przenieść linią frontu. To ja wtedy jego raz pytałem, no słuchaj, ale pokaż mi na mapie, gdzie jest ta linia frontu. On tylko tak rozłożył ręce i powiedział, no obawiam się, że musimy jechać przez cały świat. My przewieziemy ją przez Rosję, prawosławną głównie, a wy zróbcie resztę.
No tak, ale był taki moment, kiedy ja jeździłam właśnie na wschód, rozpadł się Związek Radziecki, był to taki moment przemian, żeby ich trochę pouczyć, jak bronić życie. Ta pomoc była bardzo ważna. To nie my za nich zrobimy tą robotę, tylko oni muszą sami. I w tej chwili naprawdę duże osiągnięcia mają, a trzeba pamiętać, że Rosja sowiecka to był kraj, który pierwszy na świecie wprowadził aborcję i niszczył rodzinę według dyktów Lenina. To oni byli pierwsi i oni mówią, najbardziej musimy przepraszać i my byśmy chcieli zrobić z tym wreszcie porządek. Ale też spotkałam się z ikonografią i spotkałam się z świętą matroną. To taka święta, prawosławna, niepełnosprawna kobieta, która nie miała gałek ocznych, która właśnie, no tak jakby prowadziła tą całą sprawę. O tym można opowiadać bardzo długo. Trafiłam też na opracowania prawosławne, które mówiły o świętym Serafinie Sarowskim. Święty Jan Paweł II mówił, że to był największy eremita XIX wieku. Prawosławny, on nigdy katolika chyba w życiu nie spotkał. Mieszkał w Eremie jeszcze w części europejskiej, ale w takich lasach, że tam po prostu nikt do niego nie przychodził. Ileś tam czasu modlił się, klęcząc tylko na kamieniu, z nikim nie rozmawiał. No a na koniec życia mieszkał już przy monastyrze, bo się bali, że po prostu może im umrzeć w tych lasach i nawet nie będą wiedzieli, kiedy. Ale miał taki dar jak ojciec Pio. Ja go nawet trochę porównywałam do naszego ojca Pio, bo on po prostu widział człowieka na wylot, wiedział, co ma w środku, wiedział, co ma w sercu. No i bardzo dużo mówił. To jest ostatni święty ogłoszony przez Kościół prawosławny przed rewolucją. I on powiedział, że jeżeli jeżeli Rosja nie wróci do Boga, do wiary, a już wtedy był olbrzymia sekularyzacja, no to popłynie rzeka krwi. No i ta rzeka krwi na naszych oczach popłynęła. A potem będzie czas, krótki czas, na to, żeby do Pana Boga wrócić, ale żeby to się mogło wypełnić, trzeba się modlić przez ikonę częstochowską.
No i tu był szok dla nas, dlatego, bo dlaczego częstochowską? Przecież Serafin Sarowski zmarł w 1833 roku. Przecież oni mieli tak piękne ikony u siebie. Oni zawsze kojarzyli sobie Matkę Bożą Częstochowską z królową Polski.
No ale dla mnie to było szokujące, że to, co mówił święty Serafim, w zasadzie powtórzyła Matka Boża w Fatimie, a to prawie 100 lat później. I no jest w tym coś takiego fascynującego. I ja wtedy pomyślałam sobie, że trzeba by ruchowi pro-life, który wtedy się rodził w Rosji, podarować ikonę częstochowską. Tam już nie jedna kopia pojechała, ale właśnie dla nich, dla tych, którzy bronią życie. I tak to się zaczęło. A oni potem powiedzieli, no w takim razie my ją przewieziemy przez Rosję, przewieziemy przez całą Syberię. Ja się bałam uwierzyć, że to w ogóle możliwe. Ale też był taki moment, żeśmy dyskutowali w Kazachstanie. Kazachstan to kraj ofiarowany Maryi. I mówiliśmy, no jak to zrobić? Ja mówię, wiesz, no to daj mi jeszcze chwilę czasu, bo to była jesień 2011. Daj mi 12 rok, ja to wszystko, prawda, zakończę. No trzeba dostać błogosławieństwo naszych biskupów, dogadać się z generałem zakonu Paulinów i tak dalej, i tak dalej.
Mówię, dla Ewa. Prawosławia bardzo ważne jest, żeby nie tylko ikona była poświęcona, ale także przyłożona do oryginału, bo w ten sposób ona jakby dziedziczy wszystkie właściwości oryginalnej ikony. Natomiast dla prawosławia ikona to jest język, to nie jest obraz. To jest treść, to jest Ewangelia w postaci graficznej. Ja czasami tak se żartuję, że Pan Jezus wysłał wszystkich apostołów, żeby głosili Ewangelię, ale tylko czterech z nich stwierdziło, że będzie wykorzystywać mass media. W tamtych czasach to znaczyło, że trzeba to napisać po prostu, żeby inni mogli przeczytać. Wtedy można to rozmnożyć, do większej ilości ludzi się dotrze. Ale tylko święty Łukasz wiedział, że nie wszyscy lubią czytać. I no, to on był twórcą pierwszych ikon, ikona tego całego języka.
Ikona nie jest obrazem, ikona jest oknem do nieba. Ona daje nam, jest taką ścieżką, na której stając możemy po prostu ułatwić sobie kontakt z transcendencją, z Panem Bogiem poprzez Maryję czy świętych. I dlatego to ma sens, bo przecież my nie czcimy złoconej deski, to by był absurd swoisty. Ale wtedy właśnie prawosławni Rosjanie z tego ruchu pro-life powiedzieli mi, Ewa, pośpiesz się. I Igor mi powiedział, wiesz, ja wiem, że teraz to ja przejadę, a co będzie później, to ja nie wiem. No oni mają swoje doświadczenia. No i ja się musiałam zmobilizować i zaczęliśmy w 2012 w styczniu, to był 28 stycznia na Jasnej Górze, przyłożenie, poświęcenie. No i pojechała na wschód. No i dzisiaj, proszę Państwa, opowiadać można o tym bardzo dużo, bo przez całą Azję i Europę to było 65 tysięcy kilometrów. Każdy jeździł trochę dookoła, po swoim kraju, ale staraliśmy się to zrobić w miarę szybko, żeby nie stać w jednym kraju tygodniami, bo po prostu to i media już mniej są zainteresowane. To, co najważniejsze. W Polsce Matka Boża była dwa tygodnie.
Jeszcze na moment wróćmy do Rosji, bo to przecież kraj, który ciągle jeszcze mamy żywo w pamięci jako kraj komunistyczny, ateistyczny, wrogi wprost całemu chrześcijaństwu. A jednak to się udało. Były tam mimo wszystko jakieś wydarzenia takie nadzwyczajne, które potwierdzały i słuszność, i
samym nadzwyczajnym wydarzeniem jest fakt, że przejechała.
No właśnie, właśnie.
I że oni powiedzieli, słuchaj, jak zaczynać to od Władywostoku? No, to robili prawosławni. Dlaczego prawosławni? Dlatego, że właśnie ruch prawosławny, pro-life, no jest dosyć operatywny i to oni po prostu poszli do swoich biskupów, tak jak myśmy poszli do swoich. Władywostok, no to jest ten drugi kraniec, ja tam nigdy nie byłam, pewnie nie będę. Ale przejechanie przez Syberię, no na przykład taki fantastyczny pomysł jak załadowanie ikony, czyli Matki Bożej, która jest obecna poprzez ikonę, na motorówkę i to jeszcze taką wojskową motorówkę, którą przewieźli przez rzekę Jenisiej w Krasnojarsku. To jest samo centrum Syberii. No, żeby pobłogosławiła miastu. No, później były już uroczystości w kościele, w cerkwi, ale no, pływając po tej rzece, był cały czas ksiądz prawosławny, który śpiewał modlitwę. No, no było to takie wydarzenie dla wszystkich niesamowite. Myślę, że głównym doświadczeniem było, że po pierwsze, to był przypadek, ale Matka Boża chciała pojechać ze wschodu na zachód, a nie z zachodu na wschód. Dla mnie to było później, no tak myślałam dużo o tym, jest bardzo znaczące, bo jest coś takiego, jak to nazywał święty Rafał Kalinowski. On mówił tak, że to jest taka pycha zachodu względem wschodu i my jej czasami doświadczamy. Do dzisiaj to jest. Co tam na tym wschodzie będą mówić? Oni nie mają kultury, oni nie mają cywilizacji, oni nie mają nic. Tymczasem tak nie jest. I dzisiaj to widzimy, że Zachód traci wiarę, że tam jest olbrzymi kryzys wiary. No można na ten temat dużo mówić. Natomiast Wschód wiary szuka. I to jest to, o czym mówiła Matka Boża w Fatimie, to o czym mówił święty Serafim Sarowski. To jest jakiś znak czasu, że tam ludzie wiary szukają. Są bardzo często zagubieni, są nie bardzo wiedzą jak i którędy, ale jednak szukają. A ci, którzy z nami współpracowali, którzy tę ikonę wieźli, to są ludzie głębokiej wiary. I w tym momencie mieliśmy fantastyczny kontakt między sobą, pomimo tego, że oni należą do Kościoła prawosławnego, a my do katolickiego, nie było między nami żadnych niedomówień. Po prostu myśmy służyli Matce Bożej, a kult Bogu Rodzicy jest, łączy te nasze bratnie kościoły, bo on jest bardzo silny w prawosławiu i bardzo silny u nas.
Ale jest jedna rzecz, która spowodowała jakby ciarki po moich plecach, kiedy się po raz pierwszy o tym dowiedziałem. Bo my rozumiemy, że najczęściej zresztą, jeśli chodzi o ten wizerunek, to nawet w Rosji mówią Matka Boska Częstochowska. My ją nazywamy naszą hetmanką, my ją nazywamy naszą królową. Ale okazuje się, że w prawosławiu ona ma jeszcze jeden tytuł. Jest nawet specjalny hymn, który się śpiewa wyłącznie w obecności Matki Bożej Częstochowskiej.
No, Ewu, nie. Niepobiedima e pobieda. To jest po rosyjsku. My tośmy przetłumaczyli jako niepokonane zwycięstwo. Czyli nasza
to jest potężna królowa.
To jest niepokonane zwycięstwo. My może, no właśnie warto wiedzieć. Hymn Zwycięska Królowo, to jest prawosławie. No i cóż, no.
Na moment może byśmy odstawili, zostawimy, zrobimy mały wyłom, przerwę, bo Polska to jest dość oczywiste. Rola Maryi i
ale może księdzu przerwę, że Polska to były tylko 2 tygodnie, bo my przecież mamy peregrynację już po raz trzeci teraz tej ikony, która zaczynała jeszcze za kardynała Stefana Wyszyńskiego. My mamy pewną tradycję peregrynacji, ale to wszystko zostało sfilmowane. I w tej chwili w różnych wersjach językowych leci na świat. I muszę powiedzieć, kiedy film pokazywaliśmy w Fatimie, tam była taka duży kongres światowy, Światowy Kongres Modlitwy w Obronie Życia, bo bez tej modlitwy to nikt nie wygra. Tam przeważali Niemcy, Austriacy, ale byli ludzie z 60 kilku krajów. I ci ludzie siedzieli i płakali. I ich pierwsza reakcja była taka. O Boże, jakich wy macie wspaniałych biskupów, jakich wy macie wspaniałych duszpasterzy, to od razu widać, to skuteczność jest zupełnie inna, jak macie, prawda, takich przywódców duchowych. Ja się śmiałam wtedy, że my Polacy jesteśmy tak przyzwyczajeni, że my mamy wspaniałych biskupów, że przestajemy to zauważać. No, ale naprawdę tak jest.
Szanowni Państwo, Od oceanu do oceanu, film leży też na naszym stole studyjnym z ikoną częstochowską. Możemy tylko polecać, aby ten film wziąć na warsztat swoich duchowych doznań i jako źródło na pewno olbrzymiego entuzjazmu wiary, bo to jest bardzo dzisiaj potrzebne, ale tak jak w Rosji.
Bo to jest film, który jest reportażem. On został zmontowany z materiałów, które dostaliśmy, a może nawet nie tyle my, ile Matka Boża dostała od różnych osób, które filmowały to, co się działo w różnych krajach.
Różnej jakości.
Bardzo różnej jakości, ale są autentyczne. Autentyczny jest dźwięk, autentyczny jest obraz i w tym momencie jest to świadectwo. I my bardzo potrzebujemy tego świadectwa, bo no mówimy, no tak, no do naszego kościoła dużo ludzi chodzi, ale my to już jesteśmy taki skansen, wmówili nam. A tymczasem jak się na to patrzy i się widzi, że te tłumy, to nie tylko tu u nas w Polsce, ale one w różnych miejscach są, że na przykład w Czechach kościoły były pełne, dużo ludzi się pyta, jak było w Czechach. kościoły były pełne. Tyle katolików, ile jest w Czechach, tyle brało udział w tej peregrynacji. Także to nam daje takie poczucie, że no, to wszystko jest żywe, że wiara jest żywa. I chyba Matka Boża chce Panu Bogu zanieść właśnie to świadectwo i ono jest teraz właśnie tak niesłychanie nam potrzebne.
Wschód to jest specyfika jedno, o której już mówiliśmy, Rosja tak. I doświadczenie, ale Zachód jest drugim specyficzną przestrzenią europejską, która no, dzisiaj widzimy proces laicyzacyjny jest bardzo, bardzo posunięty. Jak tam w ogóle państwo organizowali takie wydarzenie od oceanu do oceanu?
Ludzie, którzy się zajmują obroną życia, najczęściej jednak swoją postawę wynoszą ze swojej wiary. Także to jest taki filtr pozytywny. To są najczęściej ludzie głębokiej wiary. I nawet w najbardziej zateizowanym społeczeństwie są takie wysepki ludzi głęboko wierzących. I jak ci ludzie się angażują i robią coś publicznie, to wtedy wiele innych ludzi też do siebie przyciągają. I ta peregrynacja też pokazała, na przykład przez Niemcy, zdaje się, że oni mieli 9 dni. 7 nocy były adoracje przez całą noc. I ten organizator na potem w wywiadzie mówi, ale to było za mało, myśmy mieli za mało czasu, ale to było wspaniałe. To było takie odradzające.
Ale my mamy kontakty między sobą jako ruchy pro-life, też przez Human Life International, ale nie tylko, przez różne inne struktury, w związku z czym my się znamy. I ja nawet byłam zaskoczona, że ten pomysł, kiedy myśmy ich zaprosili na Jasną Górę, na poświęcenie, przyłożenie ikony, przyjmowali z zachwytem, ale z niedowierzaniem. Zresztą powiem szczerze, że ja też, bo tak nam się wydawało, że to jest mało realne, żeby przejechać przez wszystkie kraje, przez całą Europę. I ktoś mnie zapytał, jak już żeśmy ten pierwszy etap skończyli, jakie jest moje odczucie. Ja powiedziałam, że moim odczuciem przede wszystkim jest zdziwienie. Bo tak na logikę to jest niemożliwe do zrobienia, zwłaszcza, że nie mamy żadnych pieniędzy. Z tym jest ciągle problem, no bo przecież chociaż kontaktować się ze sobą też nie zawsze można bez żadnych środków. Trzeba pieniądze na samochód, na przelot samolotem, na to, na tamto. Ale to jakoś idzie. I w tym momencie, no oczywiście w niektórych krajach było lepiej, w niektórych było trochę gorzej. Fantastycznie było na Białorusi. Łotwa, Litwa, Polska, Czechy się spisały znakomicie.
Słowacja oczywiście.
Przy okazji Matka Boża pokazywała mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy. Na przykład pokazywała prześladowania kościoła na południu Europy. Ja lubię historię i tak raczej czytam dużo na ten temat, ale musiałam się gwałtownie douczać, bo doświadczeń z okresu komunistycznego, na przykład w Chorwacji, to ja naprawdę nie znam, bo nie mieliśmy kontaktu Czechy. Z tymi informacjami, a tam były naprawdę bardzo poważne prześladowania. No i Matka Boża też pokazywała te miejsca, gdzie zostały tylko ruiny po klasztorach paulińskich, zniszczone przez islam, klasztory paulińskie. Msza święta na ruinach pierwszej Jasnej Góry. Clara Montana to pierwszy zakon ojców Paulinów, który był pod Budą. No i muszę powiedzieć, że mi się tak niewyraźnie robiło na samą myśl tego, co się dzieje w tej chwili i myśl, że ten zalew może spowodować, prawda, że nasza Jasna Góra też będzie zagrożona. No, musimy być realistami. Jeżeli nie zachowujemy wiary, jeżeli ta wiara nie będzie żywa, no to tak może być i Matka Boża to pokazuje. Ale na przykład najmniej ludzi w kościołach było w Szwajcarii. Chyba im trochę za dobrze, za dużo pieniędzy ale mają. Muszę... Rząd płaci na pensję księdzu, rząd płaci na to, żeby kościół był, prawda, fantastycznie utrzymany, jeśli chodzi o sprawy techniczne. Te wszystkie zabytki były dobrze rekonstruowane. Natomiast ludzie do kościoła przychodzą tak bardzo rzadko.
No ale koordynatorka z wielkim entuzjazmem nam pisze w sprawozdaniu ze Szwajcarii, z jakiejś małej miejscowości. Jak Matka Boża przyjechała, przyszło 2 razy tyle ludzi, co normalnie chodzi w niedzielę. 40 osób.
Olbrzymiego kościoła. No, ale na przykład Wielka Brytania, która prowadziła Matkę Bożą przez szlakiem pierwszych apostołów, którzy przynieśli chrześcijaństwo na wyspy, świętego Augustyna. No, ja też tej historii trochę nie znałam. No, ale Anglicy mówili tak, że po pierwsze robili to razem z kościołem prawosławnym tam i w katedrze westminsterskiej było tyle ludzi, o tej katolickiej, że oni nie pamiętają dawno.
Biskupa szokowało.
Tak, lokalny biskup wypowiedział tak wspaniałe kazanie pro-life, oni mówią, no myśmy takiego jeszcze nie słyszeli, ale nagraliśmy, to jest.
W internecie.
A potem pojechali do kościoła prawosławnego, też w Londynie. Tam akurat wszyscy biskupi Wielkiej Brytanii byli obecni. No i tylko tak mnie strasznie bawiło, bo katolikom w katedrze powiedzieli tak, że jeżeliście nie zdążyli się pomodlić bezpośrednio, czy dotknąć się ikony, to możecie pójść do cerkwi prawosławnej, to niedaleko, tylko jedna uwaga, mianowicie do cerkwi to się nie chodzi o tak byle jak, tylko nie w spodniach, panie, najlepiej przykryć głowę, no już gołe ręce, to już w ogóle odpada.
Czyli ubierzcie się porządnie jak do kościoła.
No starsi się uśmiechali, a młodsi byli trochę zszokowani. No, no tak to jest.
No ale efekt był taki, że cerkiew ta w Londynie była pełna ludzi. I na początku to ci biskupi i prawosławni myśleli, że mają tyle wiernych w Londynie, nie? Ale jak zaczęli śpiewać, to się okazało, że połowa to katolicy, no bo jednak tych tak, pięknych pieśni śpiewamy. Prawosławnych my nie umiemy.
Ale my śpiewamy po swojemu, też bardzo ładnie, prawda?
Tak. Tak. A doświadczenie innych krajów, Włochy, Austria, Liechtenstein,
tak.
Belgia,
no fantastyczna
Francja,
była Hiszpania. Ja namawiam, żeby to zobaczyć na filmie. Na przykład, no niesłychanie wzruszające jest w Alcalá, to duże miasto. Tam akurat biskup jest szefem w episkopacie do spraw rodzin, komisji do spraw rodzin. I bardzo popierał peregrynację. No i z placu Cervantesa w samym centrum miasta szła procesja do katedry. I w tej procesji na początku szła no, taka
kompania
honorowa. Krokiem defiladowym z odpowiednią, prawda, muzyką i takim tym marszem, bębnami i tak dalej. I oni, prawda, prowadzili Matkę Bożą przez miasto. No, no naprawdę
wzrusza. No i Polaków tam trochę było, biało-czerwone flagi też oczywiście.
No Polacy oczywiście jak najbardziej. No jak jest Matka Boża Częstochowska, to dlaczego miałoby nie być Polaków? Myśmy tak się starali, że Polacy zawsze wspomagali miejscowe struktury. I to wychodziło. Duża życzliwość była w tym momencie wzajemna. No, no właśnie na filmie można to zobaczyć. No też bardzo ładnie było w Portugalii. Nam powiedzieli w Fatimie, bo Matka Boża była i w Lourdes, i w Fatimie, i w Saragosie. W Saragosie powiedzieli, przywieźliśmy waszą Matkę Bożą do naszej. Maryja jest jedna, ale wizerunków ma dużo. Saragosa to jest takie miejsce, gdzie Maryja objawiła się na kolumnie alabastrowej jeszcze za czasów, kiedy żyła w Jerozolimie, więc w zasadzie to nie było takie objawienie jak teraz, tylko no, taka bilokacja. Najstarsze sanktuarium na świecie, Saragosie, świata hiszpańskiego. Natomiast Lourdes, no to wszyscy my już znamy bardziej. I no, kiedy trafiła do Lourdes? Na 8 grudnia. To jest taki zbieg okoliczności, bo to jest łańcuch, to się nie da pozmieniać. A w Fatimie była akurat w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w 2013. I nam ruch fatimski, który to organizował, powiedział, wiecie, to jest chyba jednak też cud Matki Bożej, ponieważ tak normalnie, no to jest figura i wszyscy są przyczajeni do takiego wizerunku Maryi, więc się tam inne wizerunki nie pojawiają. Ale ponieważ ona szła jeszcze aż od Władywostoku, więc otworzono nam przejście i była ta uroczystość również w miejscu objawień.
Także
Maryja
wizerunek
stała,
Matki Bożej Częstochowskiej chyba jest jedyny, który się w kaplicy objawień obok figury Matki Bożej Fatimskiej pojawił.
Ja zawsze żartuję, że...
Jeszcze polski biskup odprawił.
Mama ma dużo zdjęć w albumie, w związku z tym tych wizerunków może być dużo i to Maryja jest jedna i to jest oczywiste, że w różnych kulturach te wizerunki są różne. No w tej chwili jesteśmy w Meksyku i tam, no zwłaszcza Indianie są przyzwyczajeni do wizerunku Matki Bożej z Guadalupe. Jest to ikona bardzo szczególna, która nie została wykonana ludzką ręką. Tak naprawdę do dzisiejszego dnia nikt nie wie, jak ona powstała. Pojawiła się po prostu.
Dlaczego się nie rozpadła?
Na tilmie Indianina Juana Diego. Materiał powinien się rozpaść najdalej po 20 latach, a to już kilkaset lat trwa. Nie, nawet polano ją kwasem i to się nie rozpadło. No jest to wizerunek absolutnie cudowny, żywy. Im dłużej badają, to tak jak z całunem Pana Jezusa, to im dłużej się bada, tym większe fenomeny wychodzą.
Tym więcej pytań.
Tak, tak. I tym bardziej tajemnicze to wszystko jest. I tam właściwie no jest to Matka Boża z Guadalupe, ten wizerunek, to jest ten wizerunek, który jest w każdym domu, w każdym sercu, a Matka Boża Częstochowska no tak jest takim dla nich czymś nowym. Ale powiedzieli nam polscy paloteni, wiecie, tak, oni są tak przyzwyczajeni do tej Matki Bożej z Guadalupe, że ona jest tak po prostu tą Maryją, która jest w każdym domu, prawda? Ona do nich przyszła. Natomiast
ona jest ich po prostu.
Tak jak ona wędruje przez na przykład Europę, czy Polskę, czy nawet Stany Zjednoczone właśnie z tym przesłaniem obrony życia, no bo ona przecież przyszła tam do Indian ratować cywilizację życia. Zagrożoną niesłychanie, prawda? Cywilizacja aztecka to była cywilizacja śmierci, gdzie się tysiące ludzi ofiarowywało ich bóstwom. I ona przyszła uratować tych ludzi, zaprowadzić ich do swojego syna. Ale im się nie kojarzy, że ona właśnie, to jest kwestia ruchu obrony życia, że to każdy człowiek powinien być chroniony. Tak jakoś to jakby umykało.
W zasadzie na całym świecie wizerunek Matki Bożej z Guadalupe kojarzy się z obrońcami życia. Natomiast w Meksyku nie. W Meksyku to jest bardziej taka patriotyczna. Ona jest nasza. Ona jest nasza matka.
No i ta Częstochowska okazało się, że ona właśnie niesie to przesłanie obrony życia.
No a poza tym ona jest matką Jana Pawła II.
Tak.
Bo on kiedyś powiedział, że stracił mamę często i to ona jest jego mamą. I tak Meksykanie traktują Matkę Bożą.
Więc zawsze jak jedzie ikona Częstochowska, była w bardzo wielu miejscach, no takich znaczących w Meksyku już, to jedzie z nią wizerunek Chrystusa Miłosiernego i wizerunek Jana Pawła II. No bo to jego mamusia, więc no on jest ukochany. Meksykanie kochają Jana Pawła II. Naprawdę, to jest ich święty, ich papież. No, to teraz oczywiście się przedłużało podczas wizyty papieża Franciszka, też ta wielka euforia. Ale ten cud Matki Bożej z Guadalupe trwa. Ci Indianie przychodzą. Myśmy byli w listopadzie, akurat trafiliśmy na moment, kiedy plemiona indiańskie szły z doroczną pielgrzymką do Guadalupe, nieśli swoje nowonarodzone dzieci, bo taki jest zwyczaj, trzeba Maryi oddać. Nieśli swoje feretrony, swoje sztandary, wszystkie z Matką Bożą i różnymi innymi świętymi. Szły parafie. I to nie były zespoły ludowe, tak jak to u nas czasami podczas parad wygląda. To byli prawdziwi ludzie z prawdziwych szczepów z całego Meksyku, który jest przecież olbrzymim krajem. I ubrani byli w stroje narodowe, więc tam było więcej piór, skór i różnych no, muszli i takich tych tradycyjnego ubioru Indian.
Nie tekstylni.
Fantastyczne. Ale też jednocześnie niesłychanie żywe. Ja muszę powiedzieć, doświadczyłam czegoś takiego zadziwiającego, ponieważ poszłam się przejść po południu, kiedy oni już tańczyli na górze pod bazyliką. Troszeczkę przejść, zobaczyć się, jak tam jest. Umówiłam się ze znajomymi pod wspaniałym statuą świętego Jana Pawła II, która stoi między starą a nową bazyliką. Przepiękny pomnik. Łatwo tam zawsze znaleźć się i tam się wszyscy umawiają. No i wracałam z tego małego spaceru na górkę, już tam właśnie na to, pod wzgórzem Tapeyac. I z góry schodził Indianin, no bo ich tam było pełno, prawda? No, tak zupełnie normalnie odziany, w jakiś taki strój lekki dosyć, płócienny. Niesłychanie takiej miłej twarzy. No więc ja się do niego uśmiechnęłam, on się do mnie cały czas uśmiechnął się do mnie i do mnie podszedł, bo ja mu tak gestem pokazałam, że jestem zachwycona tym, co tu się dzieje. No on do mnie podszedł i wziął mnie za ręce i zaczął coś mówić po hiszpańsku, ale ja byłam pod wrażeniem tego jego sposobu bycia, ponieważ on to zrobił w tak niesłychanie subtelny sposób, żeby mnie, broń Boże, nie urazić, żeby wyrazić tą swoją miłość, tą swoją jakąś taką akceptację, tą radość, że ja tu jestem. No i zaczął mówić po hiszpańsku. Ja hiszpańskiego nie rozumiem i mówię mu po angielsku, że ja jestem z Polski, z kraju Jana Pawła II. I on, widząc, że ja nie rozumiem, pokazał mi na serce. No to ja mu pokazałam na serce i żeśmy się rozstali z pełną miłością. Ale byłam pod wrażeniem tej jego subtelności. I potem nasi przyjaciele meksykańscy, którzy są koordynatorami pielgrzymki, śmiali się ze mnie, że to Juan Diego mi przysłał jego, bo Juan Diego też właśnie miał tą taką subtelność w sobie. To jest coś niesłychanie charakterystycznego dla nich, czego my na co dzień nie widzimy. No miłe, no, też bardzo miłe.
Bardzo.
I teraz Meksykanie powiedzieli nam tak, My byśmy chcieli, żeby tu właśnie z wzgórza Tepeyac, gdzie Matka Boża się pokazała właśnie w tym wizerunku i jednocześnie korzystając z tego, że jest z nami Matka Boża Częstochowska, która jedzie przez świat, łącząc te inicjatywy w obronie życia. Czyli jeden wizerunek i drugi wizerunek jest połączony z tym zaangażowaniem Maryi w obronie cywilizacji życia. Żebyśmy coś zrobili więcej, napisali coś do ludzi całego świata właśnie z przesłaniem od Matki Bożej. No i takie coś powstanie na Niedzielę Miłosierdzia, która w tym roku łączy się z Dniem Świętości Życia, bo Dzień Świętości Życia normalnie 25 marca, 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem, no wypada w Wielkim Tygodniu i wtedy jest przenoszony na poniedziałek po Niedzieli Miłosierdzia, czyli wieczór Niedzieli Miłosierdzia będzie już Dniem Zwiastowania, czyli połączą się te dwa święta, czyli Dzień Świętości Życia tak jakby się łączył z tą Niedzielą Miłosierdzia w Roku Miłosierdzia. To też taki niezwykły dar, na co dzień tego nie widzimy. To jest wspaniała chwila i powstanie taki dokument, który zostanie ogłoszony w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Tenango del Aire. To jest jakieś 30 kilometrów od stolicy Meksyku. To prowadzą, ojcowie Palotyni z Polski. Fantastyczne sanktuarium. Tam jest zawsze duża uroczystość, no w tym roku będzie wyjątkowa. I ten dokument zostanie tam ogłoszony. On będzie nosił nazwę Powszechna Deklaracja w Obronie Życia, właśnie płynąca z Meksyku od stóp Matki Bożej. Myślę, że my po polsku to już mamy, chcemy puścić to w różnych językach na cały świat. No takie wyzwanie Matki Bożej, żeby chronić życie, żeby chronić cywilizację życia. I wydaje się, patrząc na to, co się dzieje, bo zaczęliśmy w zasadzie 11-12 rok, to był początek tej inicjatywy, to już trwa kilka lat. Im dłużej to trwa, tym bardziej widzimy, że to jest najważniejsze w tej chwili. Jeżeli nie ochronimy cywilizacji życia, jeśli nie ochronimy tego fundamentu chrześcijańskiego cywilizacji życia, to my siebie nie ocalimy. Ani naszej przyszłości, ani naszych dzieci. W związku z czym to jest to, do czego wzywa Matka Boża, to jest fundament przyszłości, no i fundament naszej wierności. Ogłosimy to, na pewno tutaj też zostanie odczytany, wyślemy do każdej parafii, zobaczymy jak to pójdzie, na pewno media katolickie w Polsce to powielą, ale mam nadzieję, że nie tylko w Polsce, bo to będzie płynęło z Meksyku, będzie w różnych językach, no w tej chwili mamy to już po angielsku i po hiszpańsku, ale to jeszcze mało, trzeba przetłumaczyć, no jeszcze chwila czasu jest. Mhm. Także to takie uwieńczenie, ale muszę powiedzieć jeszcze tą jedną rzecz, może Leszku, ty powiesz, jak to było w Ameryce. Matka Boża
właśnie dokładnie chciałem o to zapytać.
Ona została patronką wszystkich kobiet, które cierpią po aborcji.
Znaczy, może ja zacznę od tego, że w dwóch słowach przypomnieć w ogóle, co to jest syndrom poaborcyjny. Okazuje się, że wiele kobiet, ponad 50%, które miało w swoim życiu doświadczenie zabójstwa dziecka poczętego, wcześniej czy później cierpi na zespół chorobowy, który się nazywa syndromem poaborcyjnym. I to jest niestety takie zjawisko, które nie jest jak grypa, że wczoraj się zaraziłem, to przez następne 7 dni choruję. Nie. Ludzka psychika jest taka, że jeśli zrobimy coś złego, staramy się o tym zapomnieć i jakby odpychamy to od siebie. I przez pewien czas udajemy, że jest wszystko okej. A jak człowiek jest bardziej osłabiony albo ma jakieś takie doświadczenie bardziej emocjonalne, wtedy to wybucha podwójną siłą i tutaj najbardziej cierpiącą osobą jest kobieta.
I ale zasadzie, nie tylko.
I nie tylko, ale no wszyscy związani z tym. I problem polega na tym, że jest bardzo trudno takim ludziom pomóc, bo oni nie są w stanie sami sobie wybaczyć tego, co zrobili, a zdają sobie sprawę, co to było.
Przede wszystkim nie są w stanie przyjąć miłosierdzia Bożego. Jesteśmy w roku miłosierdzia Bożego i to jest też niesłychanie ważne. Doprowadzenie człowieka do tego miejsca, gdzie on będzie w stanie otworzyć się na miłosierdzie Boże. Wielu osobom to się wydaje takie oczywiste. No miłosierdzie Boże jest też jakby oczywiste dla każdego chrześcijanina, ale dla niektórych osób, jakby dla mnie miłosierdzie Boże jest zablokowane. Ta wiara, że Pan Bóg może mi wybaczyć jest...
Więc ludzie, którzy się zajmują leczeniem tego problemu, wiedzą, że najtrudniej jest wyleczyć kobiety niewierzące. Ponieważ jednak mimo wszystko takie nadprzyrodzone przebaczenie i zaufanie temu jest bardzo pomocne, żeby się wyzwolić z tego wszystkiego. I właśnie, ponieważ w Stanach Zjednoczonych jednak ten proceder aborcji jest bardzo taki liczny, więc tych kobiet, które cierpią na to, jest bardzo dużo i są całe organizacje, które się zajmują wyłącznie leczeniem syndromu poaborcyjnego. To są ludzie, to są profesjonaliści, którzy tym kobietom starają się pomóc. I co oni odkryli? Oni odkryli, że Matka Boża Częstochowska ma specjalny dar. To jest niesamowite. Ona jest poraniona, ona ma ten policzek spuchnięty. Okazuje się, że kobieta, która się poprzez tą ikonę zaczyna modlić, ona jest w stanie znacznie szybciej zaakceptować miłosierdzie Boże, ponieważ Matka Boża jest hadygitrią. Ona prowadzi do Chrystusa, do Jego miłosierdzia. I dlatego jest kilka organizacji w Stanach Zjednoczonych, które prosiło nas o to, czy możemy, oczywiście my nie możemy Matką Bożą dysponować, oczywiście powiedzieliśmy, że możecie, uznać ją jako swoją patronkę. Właśnie w tym wizerunku.
Obecność. Ale dlaczego właśnie Matka Boża Częstochowska? Mhm. Może tu jeszcze warto dopowiedzieć. No bo Matka Boża Częstochowska jest poraniona. Jej oblicze jest przecięte i widać, że cierpi. I ta kobieta cierpiąca, która klęczy przed tą ikoną i przychodzi właśnie taka już całkowicie zgięta do ziemi i też bardzo cierpiąca, podnosi oczy i mówi, ty matko, która cierpisz, zrozumiesz mnie, która też tak bardzo cierpię. Poprzez moje cierpienie, to twoje cierpienie, ona w tym momencie trafia do Chrystusa, do którego prowadzi przewodniczka Matka Boża zawsze. No i to jest coś, z czego powinniśmy korzystać, ale dla nas to było też jakieś odkrycie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że Matka Boża Częstochowska to jest na jasnej górze, ona jest przykryta przepiękną, brylantową lub bursztynową lub inną tam koralową sukienką i tak jakbyśmy czasami zapominali o tym przesłaniu. Stając przed nią, każdy z nas odczuwa coś specjalnego, natomiast właśnie ci, którzy są gdzieś tam dalej, bardziej na świeżo na to patrzą. My pozwalamy dotykać ikony, bo przecież to jest kopia, a nie jest najważniejsze, żeby ikona była cała i niezniszczona, tylko najważniejsze jest, żeby ci ludzie się otworzyli, żeby faktycznie nastąpiła przemiana serca. I muszę powiedzieć, że mnie najbardziej wzrusza fakt świadectw kapłanów, którzy mówią, wy byliście, widzieliście, jak ludzie płaczą i jak się modlą, ale myśmy siedzieli w konfesjonale i takie rzeczy się normalnie nie dzieją. I to jest w tym momencie potwierdzenie tego, że tu jest jakaś wyjątkowy dar Boży, łaska, która idzie razem z tą peregrynacją przez świat. Ja muszę powiedzieć, że co jakiś czas, kiedy jest możliwość spotkania się z wędrującą ikoną, staramy się ją trochę zabezpieczyć. No ja to nazywam pójściem Matki Bożej do kosmetyczki,
bo raz do roku
kobietą
średnio
musi mieć śliczną buzię i trzeba o nią zadbać, więc do kosmetyczki ją bierzemy. No polega to na tym, że się czyści i się pokrywa nowymi werniksami, prawda? I teraz w Meksyku po roku, kiedy ona wędrowała po bardzo różnych terenach.
W tropiku i była na pustyni, gdzie jest 50 stopni.
I zimno, i wilgotno, i gorąco, i ciągle dotykana jest. To już są miliony ludzi, którzy ją dotykali, którzy przykładali swoje różańce, czyli drapali, którzy pocierali karteczkami, którzy całowali. No najgorsze to są takie panie, które mają czerwoną szminkę, bo to nieraz nie zdomyć
trudno. No to po Chicago trzeba było myć Matkę Bożą długo. Ludowe to tak jest... opieczątkowali.
Ale no po prostu powinna być już bardzo mocno zniszczona. Tymczasem nie jest. Ja tak siadłam i mówię, Matko Boże, jak ty to zrobiłaś? Bo w zasadzie nic złego się nie dzieje. Troszkę złoto popękało. Widać, że ona już jest stara, bo jednak przejechała tyle. Ale jest na zupełnie dobrym stanie. No i też to jest jakiś fenomen. Przez Stany Zjednoczone jechała ponad rok. I też zaczęło się to w takim szczególnym miejscu. Oni może trochę wzięli przykład właśnie z Brytyjczyków i pojechali na Wyspę Świętego Klemensa, na rzece Potomac. To jest od strony Atlantyku, ale oczywiście wpływa się już na rzekę. I tam przypłynęły statki katolików, którzy uciekali przed prześladowaniami z Wielkiej Brytanii. I oni się zatrzymali na tej wyspie, bo tam było bezpiecznie, chociaż wyspa jest mała. I tam odprawiono pierwszą katolicką mszę świętą właśnie w tych koloniach brytyjskich. bo Hiszpanie to wiadomo inaczej, no ale, ale, ale tu właśnie w tych koloniach brytyjskich, czyli no, Stany Zjednoczone Ameryki. I miejsce jest bardzo tradycyjne, tam wielki krzyż stoi, oni tam postawili krzyż najpierw drewniany, w tej chwili gubernator ufundował taki wielki, biały krzyż. No i tam właśnie witano Matkę Bożą. I to jest też takie miejsce symbolu Ameryki wolności religijnej, prawda, że my możemy być katolikami, że nie będzie prześladowań, że my mamy prawo wyznawać swoją wiarę, mamy prawo kochać i przyjmować sakramenty. No ale ksiądz Andrew White, który odprawiał tą mszę, koniec końców został jednak załadowany na statek po dłuższym czasie.
Wywieziony do Wielkiej Brytanii.
I nigdy chyba do tej Wielkiej Brytanii nie dopłynął. Prawdopodobnie stracił życie. Tam było mnóstwo napięć, ale Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych jest silny i nas to bardzo cieszy, kiedy nie tylko katolicy przychodzili przywitać Matkę Bożą. Tak było na przykład na Łotwie. Z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych jest mnóstwo tych tak zwanych placówek aborcyjnych. My tego nie nazywamy klinikami, bo klinika to jest miejsce, gdzie się leczy, a to się nie leczy. Wiele z tych klinik to są po prostu
raczej gabinety,
takie brudne, ohydne gabinety, gdzie można zabić dziecko aż do urodzenia. Naprawdę koszmarne mordownie. Wiele z nich się zamyka właśnie ze względów sanitarnych. No to jest coś nowego. Ale ludzie cierpią z tego powodu, że to jest. To zresztą Polacy też, którzy mieszkają gdzieś tam pod Chicago, że mówią, słuchajcie, chodźmy się modlić w to miejsce. I ksiądz Peter West, który prowadził Matkę Bożą z ramienia Human Life International, z którym jesteśmy związani od lat, jak takie prośby były, to on zawsze szedł i modlili się z ikoną przed takimi miejscami. No i trzeba przyznać, że działy się cuda. Oczywiście one nie zawsze są do zanotowania, one nie zawsze są do udowodnienia, ale no, ewidentnie je widzimy. Pierwsze miejsce...
Jest dokumentacja, że co najmniej tam z te 10 dzieci zostało uratowane. To jest na papierze, ale...
Nie, no, ta dokumentacja to są te osoby, które przyszły i dały świadectwo i ojciec Peter West to po prostu dotknął się tego, ale ile osób nie przyszło. Natomiast już pod pierwszą kliniką, gdzie się modlono, zaraz w pierwszych dniach, no modlili się i tyle, w Stanach już, tak. To potem te kobiety, które tam stoją i próbują diabłu z pazurów wyrwać te matki po aborcji, przed aborcją, jak tylko się da. I mówiło, że działy się rzeczy zadziwiające. Troje dzieci uratowano tego jednego dnia. Zaczęła się możliwość normalnej ludzkiej rozmowy z pracownikami, bo przedtem to tylko wulgarne przekleństwa leciały. To tak jakby takie okowy opadły. I one mówią, słuchajcie, to zadziałało jak egzorcyzm. A myśmy się śmiali, bo one nie znają teologii ikony. I one nie zdają sobie sprawy, że jest no, pewna szczególna obecność poprzez ikonę. I nazywały to egzorcyzmem.
Odmawiali różaniec razem z Matką Bożą, która była z nimi, i to w wizerunku niepokonanego zwycięstwa, to niech się nie dziwią.
Tak, ale na przykład potem zaczęły się zamknięcia różnych tych placówek. Na przykład po 2 miesiącach zamknięto placówkę w Corpus Christi, to jest w Teksasie. Okazuje się, że trzeba jechać ponad 600 kilometrów, żeby w ogóle jakąś placówkę znaleźć, bo oni tam już wyczyścili to dosyć mocno. No, oni chcą, wykupili no, to miejsce i chcą tam zrobić taką pomocową rzecz z Matką Bożą na dachu. Ale na mnie największe wrażenie zrobiło pod Cincinnati, jedna z największych placówek aborcyjnych, no naprawdę tak przemysł aborcyjny, to koszmar. Właśnie też tam modlono się i nie wiem, nie pamiętam po jakim czasie, ale niezbyt długo, okazało się, że służba sanitarna wydała decyzję o zamknięciu tego, że tam trzeba inne warunki sanitarne i tak dalej. Ale symptomatyczne były daty, bo pierwsza decyzja była 15 sierpnia. 13 roku. Natomiast oczywiście właściciel się odwołał.
Do sądu.
I sąd potwierdził tą decyzję, czyli ostatecznie zamknął tą placówkę. 22 sierpnia na Matki Bożej Królowej. No to są już znaki, prawda? I ciągle kolejne kliniki zamykają. I nikt nie wie dlaczego, bo w zasadzie przecież starania o to były przez wiele. No każdy, który się stara, mówi, nam się udało zamknąć klinikę, ale to jest taki powiew łaski. Tak samo w Meksyku w zeszłym roku, przed Wielkanocą, jest modlitwa 40 dni w obronie życia.
Ona teraz się już też zaczęła.
Ale oni to robią trochę inaczej niż my, czyli w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie to jest modlitwa dzień i noc. Ona jest non-stop, po prostu są dyżury. I stali pod taką właśnie placówką aborcyjną, świeżo otwieraną w stolicy, w Meksyku, w Mexico City. I modlili się, było tam ze 20 osób, z ikoną oczywiście. I gdzieś tam w samym centrum nocy, to nie wiem, pierwsza, druga w nocy pewnie była, jechała ciężarówka i skosiła taki semafor świetlny.
Nie, znaczy słup, na którym była sygnalizacja świetlna.
No takie to...
Taki z wysięgnikiem.
To oczywiście były setne sekund i ta cała konstrukcja metalowa leciała na tych ludzi i na ikonę. Oni byli po prostu przekonani, że zginą. W ostatniej chwili, dosłownie w ostatniej chwili, tak jakby odbiło się od czegoś i po prostu odskoczyło na bok.
I poleciało
w przeciwną stronę. Rozmawiałam z kobietą, która tam stała i modliła się. Ona mówi, że do dzisiejszego dnia, kiedy przychodzi, a zwłaszcza kiedy udaje jej się spotkać ikonę, to ona mówi to, dziękuję za życie, bo to był ewidentny znak. No a na zakończenie tych 40 dni w obronie życia była wielka uroczystość w bazylice, tej głównej bazylice, i wtedy ikona częstochowska stanęła pod wizerunkiem, na tej głównej ścianie, pod wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Byli tam obrońcy życia z całego Meksyku i nie tylko. No tam zresztą jest zawsze bardzo dużo ludzi. No trzeba się modlić. Musimy wspierać to dzieło. Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy to robią. Zapraszam Państwa na stronę internetową. Ją bardzo łatwo zapamiętać. www jest zawsze, prawda? Ale potem odoceanudooceanu.pl. Więc jeszcze raz powtarzam, odoceanudooceanu.pl. Prawdopodobnie w wyszukiwarce, jak się wpisze od oceanu do oceanu, to też wyskoczy. My tam mamy informacje z całej tej pielgrzymki. Z Meksyku jest trochę mniej informacji, bo no, wielu ludzi organizuje wizyty, ale nie bardzo potrafi je opisać i nie mamy komunikatów. Ale to nic nie szkodzi, bo jednak mimo wszystko widać, że ta pielgrzymka trwa. Jak również przez tą stronę można zamówić sobie film. Film to jest no, taki reportaż dokumentalny. Można go oglądać sobie kawałkami, ponieważ on się składa z 24 filmów
można
z pierwszego
różne
etapu.
Różne kraje świata
tak,
zobaczyć.
Tak, to jest pierwszy etap. Od Władywostoku do Fatimy.
I zobaczyć w ilu krajach różne hymny maryjne, jak są śpiewane.
Moja młodzież w domu powiedziała, ojej, ile Matka Boża ma najrozmaitszych pieśni w różnych językach. No bo myśmy się starali zachować autentyczny dźwięk, prawda? Polska w tym jest też bardzo ładnie sfilmowana. Jesteśmy takim świadectwem, który idzie na świat. To jest też bardzo ważne, ale i nas wzrusza, kiedy widzimy. No nie jeden może siebie znaleźć. Przypominam, że Kościerzyna to był 15 sierpnia, to tak. Był specjalny dzień. 15 sierpnia 2012 roku. No bardzo piękne było to spotkanie w Kościerzynie. Ksiądz arcybiskup Muszyński, tam jest fragment jego wypowiedzi. No i te dzieciaki w kaszubskich strojach, te chóry, ci ludzie, no i po prostu Kaszubi, to można liczyć, że zawsze przyjdą. Oni przyszli, bo kochają Maryję, było po horyzont tłumu. Także żadnego wstydu nie było od naszej strony. No oczywiście to wszędzie trzeba pokazywać krótko, bo inaczej ten film miałby 10
godzin.
Ale można zobaczyć no, takie najbardziej ciekawe momenty. Z różnych krajów też. No, mówię, pięknie wypadła Białoruś, czy Łotwa, czy z Litwy. No to są tylko fragmenty, to nie jest wszystko. Także jeszcze raz powtarzam, od oceanu do oceanu można sobie film zamówić przez internet. Można nawet zakupić i ściągnąć przez internet. Tylko żeby coś takiego zrobić, trzeba mieć naprawdę dobry, szybki internet, bo tego filmu
no,
jest dużo, on jest ciężki i to po prostu może się zatykać. Więc jeżeli ktoś ma naprawdę dobre łącza, to może też zrobić to w ten sposób. No i można też wspomóc peregrynację, o co bardzo prosimy, ponieważ no, z tym jest ciągle problem. I też na tej stronie od oceanu do oceanu ta informacja jest. Także bardzo zapraszam.
To piękne doświadczenie. To jest w ogóle apostolat, który chyba wpisze się w historię w ogóle taką duszpasterstwa rodzin światową i kultu Najświętszej Maryi Panny, a już w ogóle znowu taka kolejna iskierka z Polski, która wychodzi, aby w światu przypomnieć o podstawowych wartościach.
Ale może jeszcze to księdzu przerwę, przepraszam. Z tą iskierką z Polski, to ty mówiłaś, siostra Faustyna, prawda? I im dłużej to trwa, tym bardziej tą iskrę z Polski widać. I to właśnie mówiłam w Meksyku. Matka Boża Częstochowska, obraz Chrystusa Miłosiernego i nauczanie Jana Pawła. I to wszystko idzie jakby razem i łączy się w pewną całość. Łączy się w pewną całość i ta iskra przez świat idzie. I oni nawet czasami nie zdają sobie sprawy, że to jest polska iskra, ale no po prostu otwierają się na to. Tak samo na przykład w Los Angeles, prawda? Też te trzy elementy w ołtarzu głównym. No, nas to Polaków to bardzo wzrusza. Ta iskra, która idzie. I następne nasze doświadczenie to jest też takie, no coś, czego się nie spodziewałam może jednak do końca. Otóż Matce Bożej wcale nie zależy na tym, żeby robić jakąś wielki szum medialny, czy jakąś zadymę, bo ona przyjeżdża. No jeśli się ludzie zbiorą i ją witają serdecznie, no to jest super. Ale jeśli nie, to ona sobie staje cicho w kąteczku i patrzy, jak to wszystko idzie i w jakiś sposób pewne ścieżki się otwierają. Na przykład nasza przyjaciółka z Łotwy mówiła, słuchajcie, miesiąc chodziłam do prawosławnych, żeby to zrobić i u nich też. I nie mogłam się przebić, po prostu tak jak nieufność była duża. Przyjechała Matka Boża, w dwa dni już wszystko było załatwione. I tak to funkcjonuje również w innych krajach.
No ale popatrzmy na Meksyk w tej chwili. W tej chwili Matka Boża jest w Mexico City i przebywała w klauzulowym klasztorze w tej chwili, w którym mszę świętą czasami odprawia nuncjusz tamtejszy. A papież Franciszek, będąc w Meksyku, mieszkał w nuncjaturze. I okazuje się, że jak wracał, już chyba na lotnisko jechał czy coś, jak przejeżdżał tym swoim papamobilem, to jedyne miejsce podczas całej wizyty w Meksyku, gdzie kazał zatrzymać samochód i wysiadł, to po to, żeby ponieważ pozwolono tym siostrom klauzulowym wyjść na ulicę, żeby go spotkać, zatrzymał się i je pobłogosławił, a one mu mówiły, że Matka Boża jest z nim.
One chciały zanieść ikonę do nuncjatury, ale oczywiście jak to w Meksyku, wszystko na ostatnią chwilę, wtedy już jest security, wtedy to, tamto. Ale proszę zobaczyć, kiedy Matka Boża jechała przez Polskę, przyjechał do Polski patriarcha moskiewski. To był ten moment podpisania tej deklaracji o pojednaniu i współpracy, gdzie olbrzymi nacisk jest stawiany na obronę rodziny i obronę życia. To jest taki element, który nas bardzo łączy.
To jest definicja
Maryja
chrześcijaństwa najkrótsza.
I wtedy Matka Boża akurat była w Toruniu, kiedy był podpisywany ten akt. Myśmy byli u arcybiskupa Sawy, który nam pobłogosławił i no właśnie dzięki temu można było i robić również w kościele prawosławnym, że wszystko było... No. A teraz, ale nie było bezpośredniego spotkania, no bo to protokół, bo to tamto, bo to przygotowane. Dobrze, w porządku. A teraz Matka Boża stała właśnie tuż koło nuncjatury, wśród sióstr klauzurowych, które ją otaczały modlitwą, w Meksyku, a papież z patriarchą spotykał się na Kubie. Czy to są przypadki? Ja myślę, że tak do końca nie. Ale my nie znamy tego, co tam gdzieś na górze się dzieje. Maria po cichutku swoje po prostu przeprowadza.
A jak to jest bardzo potrzebne właśnie w tym współczesnym świecie, szczególnie w Europie i to, co się dokonało, to chyba daje nadzieję. Taki mały tylko przypis, bo trzeba bardzo chodzić po ziemi, realnie jednocześnie patrzeć w stronę nieba. To, co dzieje się w Europie, czy państwo jakoś opisują też jako, no niestety, konsekwencja odrzucenia szacunku i prawa do życia dla tylu milionów istot, które przez aborcję zostały pozbawione.
Chcemy patrzeć pozytywnie i chcemy patrzeć przez to, że jednak pomimo tego, że widzimy olbrzymi kryzys, bo my go widzimy, to on jest tak wyraźny i tak potężny, że tego nie można zaprzeczyć.
Ja myślę, że
to chcemy pokazywać, że są ludzie, którzy jednak zostają wierni, których media nie pokazują. I że oni są wszędzie, że to nie jest tak, że Kościół został zniszczony, że to już jest przeszłość, że jesteśmy jedną z organizacji pozarządowych, która się już nie liczy. To jest wszystko kłamstwo, które jest upowszechniane po to, żeby nam odebrać siłę. Dlatego ten film właśnie daje nam taką olbrzymią dawkę
optymizmu, bym powiedział.
No właśnie tego optymizmu i nadziei, bo bez nadziei nie da się dalej tworzyć czegokolwiek pozytywnego.
No, a ja ale ta nadzieja zakłada naszą aktywność, bo i pomysł, przeprowadzenie, i ale i zaangażowanie ludzi wszędzie, to dopiero
ile
zrobisz,
tyle
owoc.
Możesz, ale jeżeli chociaż trochę się zaangażujesz, to Matka Boża to już ci Pan Bogu zaniesie. Chodzi o to, żeby nie pozostać obojętnym. Ja muszę powiedzieć tak, że jeżeli ktoś z Państwa by chciał, czy w swoim domu kultury, czy w jakiejś grupie duszpasterskiej, takiej no troszeczkę większej, czy w parafii zorganizować no po prostu pokaz tego filmu, oczywiście nie 3,5 godziny, tylko wybrane fragmenty, no i trochę naszych opowieści, jako coś takiego, ludzie nie wiedzą, właśnie za mało wiedzą na ten temat, to my chętnie przyjedziemy. Przez stronę od oceanu do oceanu można się z nami zawsze skontaktować, napisać do nas, my oddzwonimy i się umówimy. Także bardzo zapraszam, można tutaj też aktywizować ludzi, pokazywać właśnie tą nadzieję.
Można by zakończyć chyba tym, co jest jakimś pierwszym skojarzeniem o iskrze wychodzącej z Polski. Jeżeli działamy, żyjemy i modlimy się w duchu Jezu, ufam Tobie, Maryjo, ufam Tobie, owoce są prowadź widoczne nas od razu. Bardzo dziękujemy Ewa i Leszek Kowalescy, Human Life International, a przede wszystkim koordynatorzy wielkiej światowej peregrynacji Ikony Częstochowskiej, kopii Ikony Częstochowskiej od oceanu do oceanu, byli gośćmi Radia Głos. Bardzo dziękujemy Państwu.
Szczęść Boże, dziękujemy. Szczęść Boże.